Urszula Wałachowska, przewodniczka górska, autorka blogu Ulek w podróży, jest dzisiaj gościem dyskusyjnego klubu radiowego. Rozmawiamy o Bieszczadach. Ula należy do tego nielicznego, powiedziałbym, pokolenia bieszczadników najmłodszych. Bo ja mam wrażenie, że jednak z małych miejscowości jednak się ucieka, nawet jak są tak piękne jak Bieszczady. Młodzi ludzie pewnie szukają miejsca w dużych aglomeracjach. Może szukają też, nie wiem, lepszych pieniędzy, zarobku, wygody i tak dalej, cywilizacji.
Tak, to na pewno. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy kończy się liceum i wybiera się studia. No wiele osób, zresztą moich przyjaciół, znajomych, wyjechało właśnie do Rzeszowa, Krakowa, Warszawy. I tak naprawdę myślę, że na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć tych, którzy po prostu wrócili w Bieszczady. Bo jednak życie w dużym mieście jest łatwiejsze, łatwiej o pracę, łatwiej po prostu, nie wiem, o szkołę, przedszkole, teraz nawet dla tych najmłodszych naszych dzieci, czy po prostu o życie, tak? Jest zupełnie inne. No w Bieszczadach musisz albo pracować w turystyce, albo w lasach państwowych.
Albo jesteś nauczycielem, albo lekarzem, albo urzędnikiem. No i
tak.
Koniec.
I na tym się kończy. Tak. Dokładnie tak. Jakby ten taki szereg dodatkowych, bym powiedziała, zawodów, no nie jest szeroki. A turystyka właściwie obejmuje prawie 90% chyba, myślę, że no całych Bieszczad, no nie? Bo to i hotele, restauracje, sklepiki z pamiątkami, budki z lodami, atrakcje turystyczne, no to wszystko wraca
no dobrze,
się wokół jednego.
Z drugiej strony też doskonale wiemy, że ta infrastruktura nie jest jakaś imponująca w Bieszczadach, więc i tych ludzi pracujących w turystyce jest dużo mniej.
Tak.
Jak porównam to, nie wiem, z Włochami, Hiszpanią, Francją, które z turystyki rzeczywiście uczyniły bardzo mocny argument ekonomiczny także, prawda? Ilość turystów, która odwiedza rozmaite miejsca, no to my jesteśmy jednak dużo, dużo słabsi.
Tak, jesteśmy dużo słabsi, bo nasza infrastruktura jest wciąż mała. W porównaniu nawet nie trzeba szukać daleko, ale do samych Beskidów, tak? Jeśli myślimy o Wiśle, Szczyrku, Ustroniu, to my tak naprawdę daleko, daleko jesteśmy. U nas nie ma wyciągów. U nas, czy to narciarskich, czy to kolejek.
Kilka jest, tak?
Tak, tak, ale to są pojedyncze trasy zjazdowe, więc wytrawny narciarz nie znajdzie tutaj zaspokojenia. Są nowe wyciągi, ale mówię, to wciąż jest za mało, to jest raz. I my wciąż jesteśmy nastawieni na takiego trochę turystę z plecakiem. Ja myślę, że ten sentyment, że ta właśnie taka pamięć o tym, że kiedyś chodziło się z plecakiem, miało się konserwę, tak, piło się wodę z potoku.
I namiot.
Tak, i namiot, więc to jest w dalszym ciągu trochę nastawienie takiego turysty, który ma przyjechać i on ma chodzić po górach.
Ale takiego turysty jest coraz mniej.
Tak, i Bieszczady myślę, że jeszcze nie do końca to rozumieją. Z jednej strony już gdzieś się pojawia światełko, że no są jakieś pojedyncze nowe inwestycje, ale to w dalszym ciągu jest za mało, żeby zachęcić ludzi, właśnie seniorów, rodziny z dziećmi, powiedzieć: przyjedźcie, mamy coś więcej do zaoferowania, bo ja zawsze powtarzam, nie każdy musi chodzić po górach i to też jest okej.
No, to jest wyzwanie, prawda? Bo z jednej strony potrzeba rozbudowy infrastruktury jest niezbędna. No to już słyszę głosy, nie wiem, przyrodników, ekologów, nie dotykajmy tej starodawnej puszczy, nie dotykajmy drzew, bo spowodujemy zniszczenie ekosystemów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jak odpowiadasz na takie argumenty?
Tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Ja zawsze powtarzam, tutaj nie ma dobrego rozwiązania, bo z jednej strony i tak Bieszczady poszły do przodu. Ta infrastruktura noclegowa jest dużo lepsza, są dużo lepsze warunki, są coraz lepsze restauracje, nawet jakiś mamy teraz transport publiczny, jest już coraz lepiej, faktycznie można się dostać w te Bieszczady. I jakby idzie to do przodu, ale nie wiemy, kiedy będzie ta granica. Mam wrażenie, że czasami pewna granica już jest gdzieś tam przesunięta.
No ta całoroczność też
właściwie
nie funkcjonuje.
Ta całoroczność, tak, nie, u nas nie funkcjonuje. Fajnie, że jest Bieszczadzki Park Narodowy, który jakby trzyma z jednej strony to wszystko w ryzach, tak? I jakby mówi: okej, budujcie się, ale to jest nasza ochrona, my tutaj to pilnujemy i dbamy o to, co najcenniejsze, bo tak naprawdę Bieszczadzki Park Narodowy to jest ta nasza perełka, tak? Te połoniny. Ale z drugiej strony wciąż są głosy, że brakuje jakiegoś dobrego wyciągu tam w okolicy, że przyjeżdża się wytliny zimą i okazuje się, że jest otwarta jedna, dwie restauracje, w dalszym ciągu jest to za mało, tak? Że ta infrastruktura w dalszym ciągu jest zbyt uboga, żeby zachęcić czymś ludzi, żeby powiedzieć: słuchajcie, tak, przyjdźcie do nas na ferie, u nas jest super, będziecie świetnie bawić.
No ale słuchaj, ta cywilizacja jak wkracza też czasami budzi pewne kontrowersje. No najlepszym przykładem jest Chatka Puchatka,
tak,
prawda?
Tak, zgadza się.
Cała masa turystów tęskni za dawną chatką. Ona była jaka była. Może nie spełniała wszystkich norm i warunków. Pojawiła się nowa i też się nie podoba.
Tak, bo ja myślę, że nie zawsze w górach czy w takich miejscach chodzi o komfort. Że wcale nie chodzi o kawę z ekspresu, którą możemy się teraz napić, a chodzi po prostu o ludzi. Tam cały klimat tworzył Lutek Pińczuk, tak? I jakby on był tam taką legendą, ludzie przychodzili tam dla niego tak naprawdę. Dzisiaj ta chatka, ona jest okej, bo ja mówię, jeżeli ktoś nie ma poczucia sentymentu do poprzedniego obiektu,
nie
to zobaczy, tak, to zobaczy, no jest czysto, jest ciepło.
Toalety działają.
Toalety działają, albo i nie, ale to... dokładnie, ale jest okej. Okay. Tak, jest gdzie usiąść, jest gdzie popatrzeć, więc jakby to są takie standardy już wyższe. Natomiast tego, czego ludziom brakuje, bo to nie jest typowe schronisko, okazuje się, że nagle tam nie ma bazy noclegowej, nie ma pełnego wyżywienia, czyli znowu ludzie mają takie zderzenie z rzeczywistością. No okej, okay, jest fajny obiekt, jest duży obiekt, ale oni, jeżeli byli w Beskidach, to oni byli w pełni obsłużeni, tak? A tutaj przyjeżdżają, okazuje się, że to tak też nie do końca. Więc ja myślę, że z tym też jest duży problem. Mówię, no nie można teraz ciężko wybrać, co było lepsze, mówię, bo sentymentem wiele osób jest za starą chatką. Tak jak powiedziałeś, że ona nie spełniała żadnych norm. Ona często wygrywa jako ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o schronisko. Natomiast tam zawsze było mnóstwo ludzi.
Nie mówiąc o tym, że też przychodziło się po to, żeby tego Ludka zobaczyć, uściskać na przykład.
Porozmawiać z nim, tak? No bo on też nie lubił takiego określenia, że właśnie nagle ludzie przychodzili, że my chcemy zobaczyć Ludka, tak? To jakby to nie był tego typu człowiek. Natomiast jeżeli wieczorami się u niego nocowało, on tam zapalił w kominku, to on chętnie siadał przy kominku, opowiadał. Jakby to było coś naturalnego. To było coś naturalnego.
No, przed chwilą opowiedziałaś też o swojej babci, która funkcjonuje w jakiejś cywilizacji, dzisiaj pewnie nie do przyjęcia dla młodego człowieka, który żyje w dużym mieście. Nawet jeżeli przyjeżdża w Bieszczady i widzi takie warunki, w których no, nie ma wodociągu na przykład.
Tak.
I trzeba sobie radzić, przynosząc wodę ze strumienia. No to łapiesz się za głowę i myślisz sobie, niemożliwe, no tak już żyć nie można.
Tak, to jest wielki kontrast i faktycznie, no moje babcia, zresztą ja pochodzę rodzinnie z Wetliny, ja się już wychowałam w Sanoku, ale moja mama, mój dziadek, pradziadek i tam kilka pokoleń też właściwie od z Wetliny pochodzimy. I babcia się później przeniosła z tej Wetliny tutaj między Sanokiem a Rzeszowem, w mojej wiosce do Marac. I tak, ona do dzisiaj nie ma ani studni, czerpie wodę z potoku przez okrągły rok, żeby mieć ciepło, musi napalić w piecu i tylko wiadomo, ma ten jeden pokój, czy tam kuchnię, w którym jest ciepło, w pozostałych części izbach jest po prostu zimno, prawda? Żyje w środku lasu, no ale chyba jest szczęśliwa, bo nie chciałaby się stamtąd wyprowadzić.
No właśnie, no to jest chyba już jakieś...
taki skansen,
tak,
trochę.
No, absolutnie skansen, więc myślę sobie, że jak opowiadasz turystom o takiej osobie, o kimś jeszcze bardzo bliskim, no to nie mogą uwierzyć.
Tak, zgadza się. Ludzi zaskakuje to, bo w Bieszczadach, wiadomo, mamy te wody siarkowe, te żelazowe i często mieszkańcy jeżdżą do źródełek, do Zwierzynia, do Lisznej, gdzie czerpie się po prostu wodę do picia. I kiedyś miałam grupę spod Gniezna i mówią, matko, XXI wiek, a wy z butelkami stoicie przy źródełku. Jakby dla nich to już jest zaskoczenie, a nie mówiąc już o takim życiu właśnie w takiej chacie z dala od wszystkiego.
No to co robić? Jak funkcjonować? Tak sobie myślę. Z jednej strony kapitalnie się słucha o takim miejscu, które jest enklawą, no ja wiem, jak powiem...
Spokoju, ucieczki,
ale też taką enklawą, gdzie nie ma żadnego komfortu. Żyje się bardzo trudno. No a z drugiej mówimy, oczekiwania turystów są takie, żeby było więcej restauracji na przykład.
Tak.
Żeby mogli gdzieś spędzić czas. Żeby mogli zimą przyjechać i spędzić ferie zimowe. Ba, żeby mogli jeździć na nartach, nie góra, dół, jak mówią narciarze, tylko na przykład, no nie wiem, takim ideałem dla mnie są Cztery Doliny w Szwajcarii. Przez tydzień jeździsz na nartach i nie powtarzasz ani razu tego samego szlaku. To są olbrzymie przestrzenie, które pozwalają ci się poruszać. W jaką stronę to rozbudowywać? Co zachować, a z czego zrezygnować?
I znowu powtórzę, że nie ma na to dobrego rozwiązania. Bo mówię, z jednej strony ja też bym nie chciała, żeby nagle Bieszczady po prostu były totalnie skomercjalizowane, tak? Żeby po prostu wszędzie można było wyjechać wyciągiem, na każdej górze była restauracja, bo one by wtedy zatraciły swój urok, bo dziś właśnie urok mają to, jak stajesz na tarnicy i oglądasz się dookoła i widzisz tylko góry, nie widzisz zabudowań. I to jest takim chyba potężnym plusem Bieszczad. Dużym plusem Bieszczad jest teraz to właśnie te ludzie, którzy wracają, którzy kiedyś wędrowali po tych górach z tym plecakiem i dla nich to są te podróże sentymentalne i oni dalej czują taką potrzebę. Natomiast jak młodzi przyjeżdżają, no to przecież pierwsze pytanie zawsze o Wi-Fi, o zasięg, a nie właśnie, a niech tylko nie zniknie zasięg, bo wtedy już się
tragedia.
Dzieje. Tak, i już robi się problem. Ja pamiętam, jak jeździłam na wycieczki szkolne, największą frajdą, ja to nie powtarzam młodzieży, było to, jak spaliśmy w schronisku PTSM-ie w Wetlinie, czy w PTT-ku.
W pokoju 14 osób.
14, 20 osób, tak? Wszyscy spali na karimatach i to było najlepsze frajda. A teraz, jak pani pisze, to pokoje 2-3-osobowe. Więc to oczekiwania turystów też się dużo zmieniły i Bieszczady idą powoli, bo teraz jest ta kontrowersyjna też budowa, pewnie słyszałeś o tym takim Energylandia ala Podlaskiem, budowa obwodnicy, no teraz budowa ścieżek rowerowych, które de facto są nam potrzebne, a są zablokowane. Więc jakby ciężko znaleźć takie wyśrodkowanie, bo nie wiem, ścieżki no nie zaszkodziłyby to, a przyczyniłyby się na przykład do rozwoju fajnego turysty, prawda?
Taką obserwację mam z ostatniego swojego pobytu we Włoszech. Byłem w mieście San Gimignano, jedna z największych atrakcji turystycznych w Toskanii. Tłumy ludzi, nie można się przecisnąć, uliczki zablokowane, mnóstwo osób chce obejrzeć to niezwykłe małe miasteczko. W tym mieście jest kościół pod wezwaniem Matki Boskiej w niebo wziętej z kapitalnymi freskami. Domenico Ghirlandaio między innymi zostawił tam swoje freski. I wyobraź sobie, że w tym kościele było tylko 5 osób razem ze mną i moimi przyjaciółmi. Te tłumy w ogóle nie były zainteresowane największą atrakcją, jaka w tym miasteczku jest.
No bo właśnie niektórzy przyjeżdżają po coś zupełnie innego. Tak samo bardzo często są kontrowersje takie, że jak ludzie piszą, że szukają noclegu w Bieszczadach, ze spa. To się bardzo ludzie inni bulwersują. No jakim prawem oszuka w Bieszczadach spa? Przecież to nie te góry, żeby jechał gdzie indziej, że tego w ogóle nie powinno się oferować. Natomiast to już jest coś wpisane w kanon. I nie każdy będzie chodził po górach, on posiedzi w knajpach, on popatrzy sobie z parkingu na połoniny i dla niego jest okej. Więc ja myślę, że podobnie tam miasteczko, oni przeszli, zobaczyli ten budynek. Może niektórzy nawet nie wiedzieli o tym, że coś takiego jest. Oni przyjechali, nie wiem, zjeść coś, napić się czegoś.
Zrobić kilka zdjęć.
Tak, zrobić kilka zdjęć, pogubić się po prostu na alejkach. I dla nich jakby nawet nie było zainteresowanie, no bo też jest wiele turystów, którzy nie przygotowują się do jakiegoś miejsca, którego jadą.
No ja w ogóle myślę, że Bieszczady też tak bardzo często są traktowane. Jedziemy do jakiegoś miejsca, nie wiem, chcemy zobaczyć zaporę. I właściwie nasze ambicje się kończą na Zaporze i może jeszcze dwóch, trzech miejscach. Jeżeli ambitny przewodnik turystyczny gdzieś nas jeszcze zaprowadzi, no to mamy bonus. Ale jeżeli nie, to też nam wystarczy.
Tak, bo ludzie jakby kojarzą Bieszczady przez pryzmat, wiedzą, że jest góra i to jest chyba chatka, puchatka. Wiedzą, że jest Solina, jest tam Zapora i wiedzą, że jest Bieszczadzka Kolejka Leśna. Są trzy atrakcje, które tak naprawdę najczęściej są w programach wpisywane. Jakby ludzie nie mają większych gdzieś tam ambicji, potrzeby. Czasami my proponujemy właśnie, zwróćcie uwagę, jest fajny wypał tutaj na retortach, są fajne cerkwie, jest fajna dolina, gdzie trzeba przejść,
cały szlak architektury drewnianej.
No dokładnie, ale jakby nie, to nie pociąga już ludzi. To już wtedy zdecydowanie jest nieliczne po prostu osoby. To co powiedziałeś, że kojarzą Bieszczady przez pryzmat 3-4 atrakcji i oni jak to zobaczą, im to wystarczy. Po prostu.